Hej, dzisiaj druga odsłona podcastu po pijaku, jednak pierwsza czytanego fragmentu książki, no zresztą między innymi dlatego powstał ten profil, żebym mógł sobie poćwiczyć czytanie na głos. I dzisiaj spróbuję poczytać chwilę źródło autorstwa rosyjsko-amerykańskiej pisarki Ayn Rand. Rosyjsko-amerykańskiej dlatego, że ta pani urodziła się na początku XX wieku w Petersburgu, jednak czystki bolszewickie zmusiły ją do ucieczki do Stanów Zjednoczonych, gdzie stała się dużym autorytetem. Była pisarką, filozofką, myślicielką, która dała duże podwaliny, jej książki dały pod kapitalizm, jakże w Stanach popularny. Zresztą druga z najbardziej znanych jej książek, zatytułowana Atlas Zbuntowany, to jak się okazało, któregoś roku robili w Stanach badania, jaka książka była najczęściej czytaną na terenie Stanów, i okazało się, że ten Atlas Zbuntowany zajął drugie miejsce. Na pierwszym była Biblia. No to sobie wyobraźcie, jaki wpływ miała ta pani na całe Stany Zjednoczone. Ja przeczytam fragment jej wcześniejszej powieści napisanej w roku 1943. Co jest to duża cegła, nie wiem, czy dobrze robię, że się na to pisze, a wziąłem to jako przerywnik od Wiedźmina. Tymczasem ta książka ma 800 stron, jest wielką cegłą, na tyle dużą, że gdybym ją zrzucił z okna, to dwie osoby by zabiło. Została mi ta książka polecona, zajrzałem na Lubimy Czytać, okazało się, że ocena ma świetną, same pozytywne recenzje, opinie. No i kupiłem. Ale w międzyczasie jeszcze poczytałem o tej pani i no nie wiem, czy to, co ona propagowała, pokrywa się z tym, w co ja sam wierzę. No ale to jeszcze przyjdzie czas na omówienie tego w recenzji. Tymczasem zapraszam do wysłuchania fragmentu książki. Czyta Przemysław Kowalski. Ayn Rand. Źródło. Część pierwsza. Peter Keating. Howard Rourke śmiał się. Stał nagi na skraju urwiska, daleko w dole leżało jezioro. Zastygła eksplozja granitu wystrzelała w niebo ponad nieruchomą wodę. Woda zdawała się martwa. Kamień żywy. Jego milczenie było napięte niczym cięciwa. Słychać w nim było świst tysiąca strzał. Kamień lśnił skąpany w słońcu. Jezioro w dole było zaledwie krążkiem cienkiej stali, który przecinał skały na pół. Skały ciągnęły się dalej w głąb, niezmienione. Zaczynały się i kończyły w niebie. Świat był jak zawieszony w kosmosie. Wyspa unosząca się pośród nicości, zacumowana u stóp człowieka stojącego nad urwiskiem. Ciałem opierał się o niebo. Było to ciało o długich, prostych liniach i kątach. Każda krzywizna podzielona na płaszczyznę. Stał wyprostowany, z rękoma zwieszonymi po bokach ciała, wewnętrzną stroną dłoni zwróconymi ku światu. Świadom ściągniętych łopatek, zakrzywienia karku, krwi pulsującej w ciężkich dłoniach. Wiatr uderzał go w plecy i rozwiewał włosy po niebie. Włosy, które nie były ani jasne, ani rude. Włosy koloru świeżej skórki pomarańczy. Śmiał się z tego, co przydarzyło mu się tego ranka i z tego, co miało nadejść. To, co nadejdzie, nie będzie łatwe. Trzeba będzie stawić czoło pytaniom i przygotować plan działania. Wiedział, że powinien o tym pomyśleć. Wiedział również, że potrzebuje. Bo wszystko jest już jasne. Bo plan został nakreślony dawno temu. Bo chce mu się śmiać. Próbował myśleć. Zapomniał. Zapatrzył się w granit. Nie śmiał się, gdy zatrzymał wzrok, aby kontemplować otaczającą go ziemię. Jego twarz wyrażała prawo natury. Niepodważalne, niezmienne, nieubłagane. Wysoko osadzone kości policzkowe ponad wklęsłymi policzkami. Szare, chłodne i niewzruszone oczy, pogardliwie zaciśnięte usta. Usta kata lub świętego. Popatrzył na granit. Ciąć go, pomyślał, i stawiać ściany. Popatrzył na drzewo. Rozłupać je i zrobić krokwie. Spojrzał na smugę rdzy na skale i pomyślał o rudach żelaza pod ziemią. Stopić je i wznieść dźwigary wysoko w niebo. Te skały, uświadomił sobie, są tu dla mnie. Czekają na wiertło, dynamit i na mój głos. Czekają, by je łupać, rozbijać, tłuc, ożywiać na nowo. Czekają na kształt, który nadadzą im moje ręce. Potrząsnął głową, przypomniawszy sobie miniony ranek i wszystkie rzeczy, które będzie musiał zrobić. Postąpił ku urwisku, uniósł ramiona i zanurkował w niebo leżące u jego stóp. Płynął w poprzek jeziora ku przeciwległemu brzegowi. Dotarł do skał, na których leżało jego ubranie. Z żalem rozejrzał się dookoła. Przez 3 lata, odkąd przybył do Stanton, przychodził tu, by się relaksować, pływać, wypoczywać, myśleć. Przychodził szukając odosobnienia, gdy tylko znalazł wolną godzinę, co nie zdarzało się często. W tej nowej wolności pierwszą rzeczą, jakiej zapragnął, było przyjście tutaj. Wiedział bowiem, że będzie to ostatni raz. Tego ranka został skreślony z listy studentów Wydziału Architektury Politechniki w Stanton. Włożył ubranie. Stare drelichowe spodnie, sandały, koszulę z krótkim rękawem, przy której brakowało większości guzików. Ześlizgnął się w dół wąskim przesmykiem pomiędzy głazami ku ścieżce biegnącej przez zielone zbocze do drogi w dole. Szedł szybko, lekko, z kocim wdziękiem, jakby był ekspertem w chodzeniu. Szedł drogą w dół w blasku słońca. Daleko przed nim leżał Stanton, rozpostarte na wybrzeżu Massachusetts, niewielkie miasteczko, nad którym górował wznoszący się na przylegającym doń wzgórzu jego największy skarb – Politechnika. Tereny Stanton zaczynały się wysypiskiem. Szary kopiec odpadków wyłaniał się spośród traw, dymiąc lekko. Blaszane puszki lśniły w słońcu. Droga biegła obok pierwszych domów, a potem ku kościołowi. Był to monumentalny gotycki obiekt o pomalowanych na szaro-niebiesko gontach. Miał grube, drewniane przypory, które niczego nie podpierały, i witraże z ciężkimi mancerwkami, imitującymi kamień. Otwierał drogę ku długim ulicom, do których przylegały gęsto zarośnięte, wręcz barokowe ogródki. Za ogródków wyłaniały się sterty drewna wyzute z wszelkiego stylu, powykręcane w szczyty, wieżyczki, mansardy, wybrzuszone werandami zmiażdżone pod ciężarem wielkich, pochyłych dachów. Białe firanki powiewały w oknach. Przy bocznych drzwiach stał przepełniony pojemnik na śmieci. Na poduszeczce w progu, śliniąc się, siedział stary Pekińczyk. Pomiędzy słupami werandy trzepotały pieluszki. Ludzie oglądali się za Howardem Rorkiem, gdy przechodził. Niektórzy zastygali tak, spoglądając w ślad za nim, jakby ich obraził. Nie potrafiliby podać powodu. Takie instynktowne zachowanie budziła w większości ludzi sama jego obecność. Howard Rorke nie zauważał nikogo. Dla niego ulice były puste. Równie dobrze mógłby spacerować po nich sam. Przeciął centrum Stanton, szeroki, zielony plac otoczony witrynami sklepowymi. Plakaty w witrynach głosiły: witamy absolwentów roku 22. Wszystkiego najlepszego, absolwenci roku 22. Tego popołudnia ostatni rok Politechniki w Stanton świętował swoje absolutorium. Rorke skręcił w boczną uliczkę. Na końcu długiego rzędu domów, na niewielkim wzniesieniu, stał dom pani Keating. Dom, w którym mieszkał od 3 lat. Pani Keating stała na werandzie, karmiąc parę kanarków w klatce zawieszonej nad balustradą. Na widok rurka jej tłusta rączka zawisła w powietrzu. Pani Keating obserwowała swego sublokatora z zaciekawieniem. Próbowała ułożyć twarz w wyraz współczucia, ale udało jej się jedynie okazać, jak bardzo się stara. No i to by było na tyle ze wstępu do źródła autorstwa Ayn Rand. Za jakiś czas na pewno będzie recenzja. Być może w międzyczasie uda mi się przeczytać jeszcze jakiś fragment i zamieścić go tutaj. Zobaczymy, jak będzie. Dajcie znać, co sądzicie o tym materiale i do następnego razu. Pozdrawiam.